Dogrywka.
Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
13 minut po godzinie 18. Jakub Lesiński, witam w Dogrywce na 97.1 FM. Przed nami blisko dwie godziny z zielonogórskim sportem. Dzisiaj rozpoczniemy program od żużla i przegranego przez Marwis.pl Falubazu meczu w Lublinie. Następnie przejdziemy do basketu, porozmawiamy o turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich na Litwie, gdzie wystąpiła reprezentacja Polski, która ostatecznie nie dostała się do Tokio. W kadrze, jak wiadomo, mamy swojego człowieka, drugiego trenera Neiza Stalu BC Zielona Góra, Arkadiusza Miłoszewskiego. Z nim rozmowa w programie. Ponadto w wątku basketu sprawdzimy, co słychać u byłego gracza za Stalu Kamila Hanasa, który na weekend odwiedził nasz region. Następnie omówimy występ pięciu boistów ZKS-u Dżonków na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Szwajcarii, gdzie zdobyli dwa medale. Ponadto lekka atletyka i jedyny medal tyczkarza ZLKL-u Zielona Góra Ryka Furcewicza na mistrzostwach Polski juniorów. Jego występ dokładnie oceni klubowy trener. Sprawdzimy także, jak przebiegała w Zielonej Górze piątkowa, ciekawa akcja o nazwie Szyjemy Sport na Miarę z udziałem trzech gwiazd, trzech byłych mistrzów sportu, a pod koniec odwiedzimy najbardziej doświadczonego zielonogórskiego snukerzystę Marcina Niczkę, który szykuje się do mistrzostw Polski. Co startujemy już na dobre z dogrywką. Żużel, jak już wspominałem, na początek i wysoka porażka Marwis.pl Falubazu Zielona Góra w miniony piątek w Lublinie z tamtejszym motorem aż 32 do 58. Łatwo wyliczyć różnicę aż 26 punktów. To był mecz otwierający 11 kolejkę PG Ekstraligi. Jeżeli chodzi o przebieg tego meczu, to taka najważniejsza kwestia. Zielonogórzanie od 5 biegu musieli radzić sobie bez Mateja Żagara, ostatnio jednego z liderów Falubazu, w którego po prostu wjechał klubowy kolega Mateusz Tonder. No jak się później okazało, Słoweniec nie był już w stanie kontynuować udziału w tych zawodach. Po meczu w Lublinie Jacek Białogłowy, który relacjonował to spotkanie na naszej antenie, był na miejscu, rozmawiał z trenerem Marwis.pl Falubazu Piotrem Żyto.
Trener Falubazu Zielona Góra Piotr Żyto. Trenerze, trochę przykro się patrzy na ten wynik na koniec, trochę przykro się patrzyło, jak dostajecie coraz bardziej w tym spotkaniu, ale poproszę pana, jak pan to wszystko ocenia, co tu się wydarzyło?
Ale to pan mówi jak zwykły kibic, bo nie wiem, czy pan oglądał te zawody, że nasz zawodnik, który wygrywa na początku jako jedyny bieg, Matej Żagar, zostaje, można powiedzieć, wyeliminowany. I nie jedzie. Zamiast on jechać taktycznie, trzeba było za niego coś robić, tak? No, wynik wydaje mi się, że na ten skład, co pojechali, no to jeszcze w miarę te 32 punkty, bo był moment, że naprawdę było cienko. W końcówce troszeczkę żeśmy się zebrali. No i tyle, no. To ten upadek w piątym wyścigu rozwalił mecz, tak? No bo widać, że Matej był naprawdę szybki, zna ten tor i troszeczkę punktu mógł dorobić, inaczej potem się jedzie, inaczej to jest walka tutaj. Potem było takie, nie wiem, jakbyśmy doła złapali i w końcówce dopiero znaleźli może odpowiednie przełożenie.
Niech pan powie, co jest właściwie Żagarowi, co wiecie na ten moment?
Żagar jest poobijany, bo dostał hakiem, prawdopodobnie hakiem w nogę lewą, gdzie nie czuje. No ma zbitą te mięśnie, połamane nic nie jest na szczęście. Ogólnie reszta jest okej, no ale nie może stanąć na tą nogę, no to gdzie tutaj go było. No, nie dałby rady pojechać. Nie dałby rady pojechać i po prostu trzeba było zrezygnować z jego udziału.
Mówiłem o tej klapie, bo zgadzam się. Żagara brakowało, wiadomo, natomiast z drugiej strony byli zawodnicy, na których jednak pewnie i pan też liczył. Patryk do pewnego momentu też niepewnie wyglądał. Piotr Protasiewicz też na początku źle. To ten dół tylko, czy jednak coś im tu dzisiaj nie pasowało?
Myślę, że motor jest tutaj spasowany z tym torem, tak? Nie dbało wszystkiego na tor, bo tor jest te wszystkie jednakowe. No ale nie mieliśmy być może znaleźć tego odpowiedniego przełożenia w środkowej części zawodów, tak? Potem dopiero troszeczkę coś ruszyło w końcówce. Max Frick też się starał, ale nie było tej prędkości, bo startu źle wychodziliśmy. W ostatnim biegu Patrykowi urwała się szpilka też ze sprzęgła. No, to jest złośliwość też rzeczy martwych, tak wszystko naraz. No i potem wynik taki jest, jaki jest.
A ten wyścig właściwie Tondera, to zderzenie z Żagarem, jednoznaczna wina Tondera chyba, tak?
No tak, tutaj nie było możliwości, bo Matej przykontrował, atakował zawodnika, gospodarzy. Mateusza trochę pociągnęło, wykontrował, uderzył. No. Już nie zdołał tego motocykla przed Matejem zatrzymać, tak?
Czyli co, wyjeżdża pan stąd bez jakiegoś dramatu, bo właściwie wszystko się posypało po czterech biegach, które były faktycznie takie obiecujące, powiedziałbym.
No tak, początek naprawdę był, nawet pierwszy start, pierwszy wyścig, to gdyby może Max troszkę popatrzył na Tondera, bo jechali na 5-1, mogłoby to zupełnie inaczej wyglądać. No i no, co zrobić? No naprawdę, jak już nie ma co zrobić, to trzeba coś kombinować, żeby było lepiej. No i no, udało się te 32 punkty zdobyć, wywalczyć, bo to nie były jakieś podarowane punkty. No i teraz mamy chwilę przerwy.
2 tygodnie przerwy i derby.
I mamy derby w Gorzowie. No, kibice tu są świetni. No i do tego czasu mam nadzieję, że już łatwiej wróci do pełnego zdrowia, bo to mówię, tylko masaże, jakieś okłady, maści.
Czyli to nie jest nic z nogą, bo wydawało się, że kulejąc chodził, tak się zastanawialiśmy, czy tam sobie nie skręcił jakiejś kostki,
nie,
czy kolana, czy coś.
Nie, 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 żadnych skręceń, żadnych złamań, dlatego był zdolny do jazdy, bo no, tylko, że no, ból nie pozwolił na to, żeby jechał, no, nie było co też ryzykować, bo mówił sam, że nie może. W bucie, jak mamy takie plastikowe wkładki, to był ten plastik cały pęk, takie uderzenie było, także no, noga drętwiała, tutaj jeszcze na testosteronie doszedł do parkingu, ale...
Właśnie potem... w ogóle słyszeliśmy, że on jest zdolny do jazdy, jednak nie pojechał w tym biegu za chwileczkę, to wy zdecydowaliście, czy nie zdążył po prostu, czy...
No, był, bo Janek mówił, że nie da rady pojechać, tak, no to co zrobimy, no musieliśmy szybko zadecydować, żeby Damian pojechał. I wcale sobie źle nie radził dzisiaj. No, 2 biegi, 3 punkty, no to najwyższą średnią chyba mam w naszej drużynie dzisiaj zobaczył. Nie, no oprócz Maxa.
Może najwyższa pora wpuścić go na pozycję 24.
Dobra, to niech mi pan powie za kogo.
Bo... No za Mateusza Tondera może pan spróbuje. Spróbuję.
Ale teraz no, mamy mecz na wyjeździe, to jest inna bajka, bo na pewno tego nie zrobiłbym w Zielonej Górze, gdzie Mateusz jednak jedzie, bo jest spasowany też tym torem. No nie wiem, zobaczymy, no to jest jeszcze trochę czasu, zobaczymy co się wydarzy, na pewno Damian ma szansę wystartować w składzie w Gorzowie, robimy, Mateusz będzie wtedy na rezerwie.
A tak a propos, to rzeczywiście to co się mówi o Tonderze, że jest człowiekiem jednak swojego toru na razie tylko, to pan to potwierdzić może?
No nie, no tutaj w pierwszym wyścigu pokazał, potem leżał. No, też to ciśnienie schodzi jakieś takie, to po prostu jeszcze w głowie, że kolegę uszkodził, no to wszystko się to tak ze strony kibica, a co to, Żulowiec niech jedzie, ale to jednak człowiek o tym myśli i tak to wygląda, nie? Także że to trzeba też zrozumieć wszystko i wiedzieć, co tam w tych głowach jest.
Okej, to kończymy. Mimo wszystko przypuszczam, że daje pan sobie sprawę, że będzie się pisało o tym meczu, że to klęska i kompromitacja Falubazu pewnie, nie?
Wie pan co, ja już nie przykładam uwagi do tego, co się pisze. My robimy swoje, bo też nikt nie dawał dużych szans nam z Grupiarzem, a jednak pojechaliśmy i teraz no, musimy te punkty znaleźć, bo na własne życzenie, żeśmy się jeszcze nie zagwarantowali sobie tego bytu w Ekstralidze i musimy dalej punktów szukać.
Tyle trener Piotr Żyto. Jak już wspominałem, sędzia uznał w innym upadku Mateja Żagara Mateusza Tondera. 22-latek zdobył w tym piątkowym meczu 1 punkt z bonusem. Oczywiście wliczając w 3 startach, wliczając w to także to wykluczenie. Z Mateuszem Tonderem także po zakończeniu meczu w Lublinie rozmawiał Jacek Białogłowy.
Mateusz Tonder, Falubas Zielona Góra. Najpierw ocena wyniku całego spotkania. Jak pan przyjmuje tą waszą wysoką porażkę?
Zabrakło punktów i moich, i reszty chłopaków, także ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, bo jesteśmy po prostu na ten moment załamani tym wynikiem i musimy sobie wszystko poukładać.
Co się wydarzyło między panem a Matejem Żagarem? Podstawowe pytanie, jeśli chodzi o ten bieg, gdzie upadł Żagar, w którego pan wjechał.
To znaczy, myślałem, że Matej będzie szedł za koło przeciwnikowi, ale przyciął, a mnie w tym momencie pociągnęło i spotkaliśmy się w połowie łuku, także i trochę jego winy, i trochę mojej, także już przeprosiłem Mateja i mam nadzieję, że nie będzie miał mi nic za złe i będzie w porządku z jego zdrowiem.
Ostatnie pytanie. Na konferencji prasowej mówił pan, że lubi ten tor, że jest okej. Czy po dzisiejszym meczu dalej pan ten tor lubi, czy coraz bardziej antypatią pan do niego pała?
To znaczy lubię. W sumie raz na rok tutaj jestem, raz na rok tutaj jeżdżę, więc tego toru jeszcze tak dobrze nie znam, bo byłem tutaj chyba 3 razy dopiero. Troszkę drugi łuk się porozwalał i kurczowo strasznie jechałem, ale... No muszę się przełamać, zdobyć jakieś punkty i będzie dobrze.
Tyle Mateusz Tonder, któremu oczywiście życzymy przełamania. Teraz spotkanie w Lublinie omówimy z naszym ekspertem, którego pytamy także o aktualną, wciąż niepewną sytuację w Halubazu, jeżeli chodzi o utrzymanie się w PG Ekstralidze. Posłuchajmy Łukasza Kuczery, dziennikarza WP Sportowe Fakty.
No ja myślę, że mecz do zapomnienia w wykonaniu Halubazu. Mecz się odbył i właściwie tyle zielonogórzanie mogą o nim powiedzieć. Myślę, że jadąc do Lublina nie zakładali, że uda się wywieźć punkty stamtąd, bo jednak wiemy, że te zespoły w tym roku walczą o zupełnie inne cele. No i jeszcze wypadek Mateja Żagara na samym początku właściwie spotkania tutaj sprawił, że na pewno morale siadło i też zespół no miał podcięte skrzydła. I biorąc pod uwagę, że musiał sobie radzić jakby nie było bez jednego z liderów, bez zawodnika, który przecież w zeszłym roku startował w Lublinie, więc ten tor dość dobrze zna i pewnie można byłoby liczyć na sporo punktów w wykonaniu Słoweńca, no to te uzyskanie 32 punktów na wyjeździe w osłabieniu myślę, że jest akceptowalnym wynikiem dla Halubazu.
Czyli ten styl, jakby ta wysokość porażki nie przeraża ciebie, tak? Nie mówisz, że to jest wstydliwa porażka, tak? W takich rozmiarach.
No nie, myślę, że no chociażby, nie wiem, tak Sparta Wrocław uzyskała niewiele lepszy wynik w Lublinie, gdzie też jechała bez kontuzjowanego Taja Wofindena i słabszy dzień mieli wtedy Łaguta czy Janowski. No więc tutaj, no jeśli zespołowi wyjmiemy lidera czy jednego z liderów, no to zawsze ten wynik zacznie wyglądać kompletnie inaczej.
A co sądzisz o tym właśnie całym zdarzeniu, kiedy to Mateusz Tonder wjechał w Mateja Żagara, no i później jakby już konsekwencją tego było to, że no Słoweniec już nie wyjechał, tak, dalej w tych zawodach nie uczestniczył, a samo to zdarzenie?
No wiemy, że Żużel jest sportem kontaktowym, gdzieś tam no niezrozumienie na to, że sam chyba Mateusz tłumaczył, że gdzieś zakładał, że Żagar będzie się wynosił na zewnętrzną, a przyciął do środka toru, do krawężnika i się spotkali. No tutaj nie mamy hamulców w motocyklach, więc trudno już było tego uniknąć. No, mieliśmy też w tym roku przypadek w Grudziądzu u Przemka Pawlickiego z Nikim Pedersenem, gdzie też się zderzyli koledzy z zespołu. No czasem się zdarza i trudno, no, zostaje zapomnieć o tym i tak jak chyba Mateusz powiedział, że pozostaje mieć nadzieję, że Słoweniec nie będzie miał do kolegi z zespołu pretensji o to i też nie skończyło się na szczęście jakimś poważniejszym urazem, nie ma tam złamań, więc wydaje mi się, że Matej będzie gotowy na kolejny mecz Halubazu.
Z pozostałych seniorów Halubazu taka nierówna dyspozycja chyba się rzuca w oczy, że Piotr Protasiewicz czy Patryk Dudek mieli dobre biegi, ale też mieli dużo, dużo słabsze.
To jest chyba domena Halubazu od początku sezonu, że ta forma faluje i to właściwie u każdego zawodnika, bo był taki moment sezonu, gdzie o Żagarze się dużo mówiło, że właściwie kładzie sezon Halubazowi. Piotr Protasiewicz ostatnio odżył, gdzie teraz znowu gdzieś 5 punktów w 6 startach, no to nie jest oszałamiający wynik. Flick miał dobre wejście w sezon, później dużo słabiej, teraz też tylko 11 punktów w 6 startach, brak zwycięstwa indywidualnego. Patryk Dudek też no, kolejny słabszy mecz jednak. Ciężko tutaj coś wysnuć, bo też to utrudnia trenerowi pracę, bo nie wie tak naprawdę trener, że to w którym meczu kto go pozytywnie zaskoczy. Trudno przy takich tak falujących z formą zawodnikach planować chociażby układ par, więc nie zazdroszczę szkolenie w sobie w Halubazu.
Ale z takich pozytywów chyba należy tutaj wymienić Damiana Pawliczaka, bo on przystąpił z pozycji rezerwowego, no i startował już w trakcie zawodów, prawda? I w sumie nie wypadł najgorzej, chyba tak to trzeba ocenić, bo 3 punkty na obcym torze.
No tak, no Damian Pawliczak to jest ktoś, kogo jest mi osobiście trochę szkoda, bo no jest ofiarą dobrej formy Mateusza Tondera. Ja wiem, że jak Mateusz skoczył, to zwłaszcza na w tych meczach u siebie na własnym torze pokazywał się z dobrej strony ostatnimi czasy, a wydaje mi się, że Damian Pawliczak też ma w sobie to coś i powinien dostawać więcej szans. Tutaj Halubaz ma 2 zawodników U24 na podobnym poziomie, no i szkoda, że jeden z nich musi oglądać mecze z trybun, tak naprawdę, z parku maszyn. No bo nie wiem, czy kariera jednego z nich nie rozwijałaby się szybciej, lepiej, gdyby gdzieś tam miał okazję do regularnych startów w pierwszej lidze, ale to już jest pytanie pewnie na pod kątem przyszłego sezonu, czy nie lepiej, gdyby Tomber czy Pawliczak poszukali gdzieś startów ligę niżej na przykład.
Okej, okay, a żałujesz, że wczoraj nie doszedł do skutku mecz w Grudziądzu, gdzie miał przyjechać Apator? Bylibyśmy trochę mądrzejsi, jak to się mówi, pod kątem tej walki o utrzymanie właśnie po tym wczorajszym meczu, to już by było trochę więcej odpowiedzi, a tak to w perspektywie Falubazu nadal jest taka niepewność cały czas?
No tak, no ale co się odwlecze, to nie uciecze. Do piątku wiele czasu nie zostało. Mieliśmy za to świetny mecz w Lesznie, który chyba kibicom wynagrodził ten brak wcześniejszego spotkania. Tutaj, no wiemy, jaka jest sytuacja, że tam na dole tabeli tak naprawdę też każdy punkt się liczy i będzie na żyletki pewnie w piątek w Grudziądzu pojedynek, bo wiemy, że GKM musi wygrać 2-3 punkty najlepiej, jeśli chce marzyć o utrzymaniu. Jak przegra, no to chyba już w Zielonej Górze będą mogły wystrzelić kolki od szampanów właściwie. No zobaczymy.
Chociaż z drugiej strony po tej porażce Włókniarza piątkowej u siebie ze Stalą Gorzów, przynajmniej tak się mówi, przynajmniej ja, do mnie docierają takie głosy ze środowiska, że chyba jednak to też trochę jeszcze bardziej tą skomplikowaną sytuację Falubazu jeszcze skomplikował. A twoim zdaniem to, że Włókniarz tak naprawdę może się okazać, że w ostatniej kolejce rundy zasadniczej przyjedzie do Grudziądza tak naprawdę walcząc o nic, to też twoim zdaniem jakby no, nie polepsza tak w sytuacji Falubazu, czy nie zwracałby się na to aż tak bardzo uwagi?
Wiemy, że GKM jest zespołem na własnym torze zupełnie innym niż na wyjazdach. Tutaj na tym bym się skupił. GKM-owi tak czy inaczej będzie zależeć na wygranej w tej ostatniej kolejce najprawdopodobniej, bo chyba że coś wcześniej się już rozwiąże, ale nie wydaje mi się. Więc tutaj to, czy Włókniarz będzie chciał wygrać, czy nie, to jest kwestia drugorzędna. Na pewno GKM będzie chciał wygrać. A z drugiej strony no, musimy pamiętać o specyfice żużla, że zawodnicy podnoszą pieniądze z toru i nawet jeśli Włókniarz już będzie pozbawiony szans playoffów, no to mimo wszystko będzie chciał wygrać w Grudziądzu, no bo dla Macena, dla Lindgrena i to jest kwestia zarobienia lub nie kilku kolejnych tysięcy złotych. No i też poprawienia sobie pozycji negocjacyjnej, no bo jeśli Włókniarz kolejny rok z rzędu nie awansuje do playoffu, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że pozycja negocjacyjna chociażby Fredrika Lindgrena, który ostatnio zawodzi, będzie słaba, a wiemy, że on ma ważny kontrakt na przyszły rok we Włókniarzu, więc będzie sobie chciał jakoś tam poprawić swoją sytuację. A dobry występ w Grudziądzu na pewno by mu pomógł.
Okej, okay, to na koniec jeszcze wróćmy do Falubazu. Wiadomo, że zielonogórskiej drużynie zostały 3 mecze w tej rundzie zasadniczej. Czy twoim zdaniem to spotkanie jedyne domowe z Fogołunią Leszno to będzie taki kluczowy mecz w całej tej układance pod tytułem utrzymanie w Ekstralidze, że tam właśnie trzeba najbardziej tych punktów będzie poszukać?
No jak patrzę, że Falubaz ma jeszcze wyjazd do Wrocławia, gdzie wiemy, że na własnym torze nie był w stanie przeciwko Sparcie zrobić nawet 30 punktów i ma wyjazd do Gorzowa, gdzie też derbak na własnym torze był bez szans. No to tak, no tylko z drugiej strony pytanie, czy ten mecz u siebie z Fogołunią Leszno jest w stanie Falubaz rozstrzygnąć na własną korzyść, bo no, nawet jeśli Leszczynianie wczoraj przegrali z Betark Sparto, no to ja bym widział ich jako faworytów tego starcia, które jest na 1 sierpnia zaplanowane bodaj. No bo są bardziej kompletną drużyną. No tutaj czwórka Kołodziej, Pawlicki, Sajfudinow, Doyle powinna swoje zrobić na tle słabszej drużyny, jaką jednak jest Falubas, to już nie będzie rywal typu Betach, Sparta, Wrocław. I ci liderzy Fogołuni powinni stanąć na wysokości zadania. Tak mi się wydaje, więc ciężkie zadanie naprawdę przed Falubazem. Może się okazać, że Falubas już najbliższe 3 mecze wszystkie przegra, jeśli miałbym tak oceniać.
Tyle nasz ekspert Łukasz Kuczera z portalu WP Sportowe Fakty. Falubas ma teraz trochę przerwy. Najbliższy mecz to będą derby ziemi lubuskiej w Gorzowie 23 lipca. Wcześniej, bo w najbliższy piątek 9 lipca odbędzie się zaległy, bardzo ważny mecz w kontekście utrzymania. Mecz GKM-u Grudziądz z Apatorem Toruń. To spotkanie miało się odbyć wczoraj, ale ze względu na niekorzystne prognozy deszczu zostało właśnie na najbliższy piątek przełożone. Kibice i włodarze Falubazu tutaj liczą na wygraną toruńskich Aniołów. Tymczasem kilkadziesiąt minut temu pojawiła się informacja na przeglądzie sportowym. Przegląd sportowy, tutaj cytuję treść komunikatu Głównej Komisji Sportu Żużlowego, że z dnia dzisiejszego, że z powodów dyscyplinarnych Duńska Federacja Motocyklowa wycofała w dzisiejszym dniu zgodę na starty w polskiej lidze dla Nickiego Pedersena. To jest zawodnik obecnie GKM-u Grudziądz, lider tej drużyny. Te sankcje dyscyplinarne obowiązują od dzisiaj, uwaga, do 5 stycznia 2022 roku, czyli na pół roku został zawieszony Duńczyk Nicki Pedersen według tych informacji. No a został zawieszony ze względu na to, że obraził sędziego podczas jednego z meczów Ligi Duńskiej. Miał podobno wejść na wieżyczkę i krytykować arbitra. Ten wątek postaramy się poruszyć w jutrzejszym magazynie żużlowym Radia Zielona Góra o godzinie 12.30. To jest bardzo świeża informacja. Jest zawieszony według tych najnowszych informacji Nicki Pedersen, czyli lider drużyny z Grudziądza. No, jest to bardzo zła informacja dla drużyny z Grudziądza, która właśnie w piątek będzie ten najważniejszy mecz dla nich sezonu rozgrywać się z toruńskim Apatorem. Zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. To tyle, jeżeli chodzi o wątek żużla. Jutro zapraszam na magazyn żużlowy o 12.30. Tam będziemy oczywiście więcej tutaj na tematy bieżące żużlowe rozmawiać.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.